Kościół jest ciekawym kościołem. Bardzo lubię nasz kościół. Wiecie dlaczego? Między innymi dlatego, że jest tak dużo małych dzieci. I też troszkę większych, ale przewaga to takich małych. I też no, one teraz wychodzą, a o nich będzie dzisiaj mowa. I w liście do Efezjan, jejku, nie mogę się przyzwyczaić, tak mi to razi, wybaczcie mi, jak będę robił jakieś ruchy albo coś. W liście do Efezjan w 5 i 6 rozdziale apostoł Paweł pisze o szczególnych relacjach, o kilku relacjach. I ja miałem okazję mówić na, powiedzmy poprzednio, o relacji małżeńskiej, o tym wspaniałym Bożym wzorcu relacji małżeńskiej. I przyglądać się, tam padało takie słowo żony, mężowie, dzisiaj dzieci, rodzice. I pozwoliłem sobie tą pierwszą część listu do Efezjan, czyli 1-3, gdzie apostoł Paweł bardziej mówi o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, co mamy w Chrystusie, między innymi to, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę i że to jest dar od Boga, zilustrować takim przykładem, że to jest jakby ten fundament, ten kamień, na którym budujemy resztę naszego życia. To jest przemieniająca więź z Jezusem Chrystusem, gdzie Słowo Boże i Duch Święty przemienia, zmienia nas, gdzie chwalimy Boga i jesteśmy wdzięczni Bogu i gdzie wzajemnie ulegamy sobie nawzajem. I ta wzajemna uległość jest podstawą każdej relacji, między innymi właśnie tej relacji rodzicielskiej. Na tym właśnie fundamencie jest zbudowana relacja rodzicielska, małżeńska, druga co do ważności, powiedzmy, i na tym jest ta relacja rodzicielska. To jest ten trzeci kamień. Bóg zaprojektował każdą relację i Bóg mówi o każdej relacji w swoim słowie we wspaniały sposób. I to działa, jeśli to jest oparte na tym fundamencie. Na fundamencie więzi z Nim, gdzie siły bierzemy od Niego, gdzie ten projekt wprowadzamy w życie, a nie projekt, jaki jest w tym świecie. Starałem się policzyć nieco, ile małżeństw jest w naszym kościele i ile dzieci i naliczyłem, że jest około 33 małżeństwa, które właśnie podążają na nabożeństwa i około 60 dzieci. Co ciekawe, czyli to jest 60 dzieci, oczywiście z dorosłymi też, ale większość z nich jest, my na przykład mamy trójkę dzieci i dwóch jest dorosłych już, więc też ich liczyłem, w końcu dzieci. Ale większość z tych dzieci, to właśnie tak jak wspomniałem na wstępie, to takie maleństwa. Uwielbiam taki moment. Często po nabożeństwie podchodzi do mnie jeden mały chłopiec, on ma kilka lat, i on mi opowiada, co na szkółce się stało, albo pokazuje mi swoje rysunki. Ja uwielbiam, ja nie wiem, dlaczego on podchodzi do mnie. Myślę, że dlatego, że jak on podchodzi, to ja się zniżam do niego i patrzę mu tak w oczy i słucham uważnie i cieszę się z tym. To jest jeden z tych momentów radości dla mnie. Ale to jest specyfika naszego Kościoła, więc to, co będę mówił, myślę, że dotyczy większości z nas, czyli momentu, gdy mamy małe dzieci, gdy one wymagają wychowywania według tego Bożego zamysłu. Jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, no to mam nadzieję, że też będzie to dla niego pożyteczne, dlatego że jak Bóg pozwoli, w przyszłości może będzie miał dzieci. I pozwolę sobie jeszcze na jedną, dwie obserwacje, zanim popatrzymy na fragment z listu do Efezjan. Myślę osobiście, jak was poznaję, że gdy chodzi o małżeństwo, to generalnie czujemy się pewniej. I myślimy, nie jest źle, że radzimy sobie. Oczywiście to sformułowanie nie jest źle albo jakoś sobie radzimy, to nie o to chodzi. My mamy być najlepszymi małżeństwami w Trójmieście, dlatego że jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w Chrystusa, naśladują Go, którzy poszli za Nim, jak powiedział Kuba dzisiaj, i którzy przez wszystko, a w szczególności przez małżeństwo, głoszą tą reputację o Bogu. Pokazują, jaki jest Bóg. Więc mamy być najlepszymi możliwymi małżeństwami. Ale myślę też, że gdy chodzi o wychowanie dzieci, to czujemy się już nieco mniej pewnie, a czasami nawet bezradnie. I zastanawiałem się, dlaczego tak jest, jakie są powody tego. No i po pierwsze myślę, że no to, co jest normalne, że większość z nas jest pierwszym pokoleniem wierzących i my nie mamy dobrych wzorców, gdy chodzi o nasze rodziny, w których wyrastaliśmy. Mamy inny wzorzec, nie mówię, że wzorzec świata taki zupełnie, ale blisko, a tu jest inny wzorzec, Boży wzorzec i te dwa wzorce jakby są inne. Kolejną rzeczą jest to, że być może nie jesteśmy świadomi w wystarczający sposób, jak ten wzorzec świata wpływa na nas, na nasze myślenie, na nasze wychowanie dzieci. I wreszcie kolejną rzeczą jest, że brakuje nam wystarczającej ilości dwóch rzeczy, energii i czasu, żeby uczyć się, a potem konsekwentnie wprowadzać w życie ten zamysł, ten projekt Boży odnośnie rodzicielstwa. I myślę, że tą ostatnią rzecz, że brakuje nam tego czasu i energii właśnie na to, wynika z pewnej sytuacji naszego społeczeństwa. Od wielu lat już, od wielu dziesiątek lat, tej cywilizacji, która nie wspiera wychowania dzieci i jest, nawet bym powiedział, przeciwna. Wyjaśnię, o co mi chodzi. Dzieci przychodzą na świat wtedy, gdy mamy dużo tych sił fizycznych, emocjonalnych, duchowych, powiedzmy, i gdy potrzebują tego. I mniej więcej, jak myślę, że to się dzieje od 25 do 35 roku życia, czasami pod 40, wtedy przychodzą dzieci na świat kolejno. Jeśli Bóg daje nam kilkoro dzieci. I zobaczcie, w tym samym momencie my rozpoczynamy karierę. Jak większość z nas tutaj ludzi kończy studia i rozpoczyna karierę, i dorabia się. W tym czasie większość z nas bierze kredyt i musi spłacać ten kredyt. Więc chcemy rozwijać tą karierę, mamy swoje ambicje, mamy swoją ścieżkę wytyczoną i tata, i mama. I jeszcze jesteśmy finansowo zobligowani, że chcemy zapewnić przyszłość, że chcemy spłacić ten kredyt. I nie mamy takiej stabilności w tym okresie finansowej. I potem mijają lata i w wieku około po 40, bardziej przy 50, osiągamy pewną stabilność finansową. Tylko gdy patrzymy na nasze dzieci, to one są w tym momencie już w wieku kilkunastu lat albo więcej. I wtedy mamy czas, mamy stabilność finansową, czas i może trochę więcej nawet mądrości, ale już jest za późno. Już jest wtedy za późno na wychowywanie dzieci. I to jest taka tutaj obserwacja, która pokazuje, że my żyjemy w świecie, który według mnie jest przeciwny temu, aby skupić się na tym. Musimy o to walczyć, my musimy iść pod prąd. I łączy się to jeszcze z takim słowem w liście do Efezjan, gdy jest mowa trochę wcześniej, przed tym fragmentem o rodzicach i dzieciach. Baczcie więc pilnie, jak postępować, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boża. I szczególnie chodziło mi o słowo czas, wykorzystujcie czas, bo dni są złe. I to, co mi się podoba w naszych kazaniach, to że my nie używamy, nie chwalimy się jakimiś greckimi słowami. Oprócz tego, że nie znamy greckiego, to jeszcze moglibyśmy się tak popisywać. Ale teraz użyję dwóch słów. Jedno słowo na czas to jest chronos i ono mówi o upływie czasu. Chronologia jest od tego, to nauka o upływie czasu, o czasie. A drugie słowo, które tu jest użyte, jest inne. Ono nie mówi, że czas płynie. Ono oznacza tutaj kairos, to oznacza słowo moment, albo pora, albo sezon, albo okazja. I ono, więc wykorzystajcie, wykupujcie tą okazję, bo to jest ten moment, gdy dzieci są małe, gdy ich umysły są otwarte, gdy ich myślenie jest kształtowane, gdy ich postawy są budowane i zachowania uczone, to jest moment na wychowanie dzieci. Tymczasem co się dzieje? Dzieje się tak, co obserwuję w naszej kulturze, że wtedy dzieci są oddawane w inne miejsce, do żłobka, i spędzają wiele czasu do szkoły, na zajęcia dodatkowe, albo siedzą przed komputerem, przed tabletem, laptopem, telefonem. Zamiast w tym momencie, gdy jest pora spędzić czas z dzieckiem, konsekwentnie wychowywać mama i tata, oboje rodziców. Tyle tych myśli. Przeczytam fragment. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to jest rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, bo to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Pozwoliłem sobie jeszcze ten paralelny fragment z Kolosan. Nie będę go czytał zawsze, teraz go przeczytam tylko. Tu zacytować, umieścić. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. To jest tłumaczenie z Biblii Warszawskiej, brytyjskiej. Więc apostoł Paweł zaczyna w tym, z tej relacji rodzić dziecko od dziecka. I on dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz słuszna. I chciałbym na chwilę odskoczyć od tego fragmentu, żeby najpierw zastanowić się nad tym dzieci, co w ogóle Bóg mówi o dzieciach. Jak patrzymy na dzieci, żeby mieć takie spojrzenie w naszej głowie na dzieci, jak Bóg ma. Potem jak Paweł używa słowa dzieci, to o kogo chodzi? Przecież tutaj też są dzieci i właściwie słyszały te słowa, bo jak czytano kiedyś ten list w Efezie czy w Ladojcei, to też dzieci mogły to słuchać. Przynajmniej starsze dzieci mogły trochę rozumieć. I tak samo jest teraz, gdy to przeczytałem. Ale o kogo chodzi? Więc żeby popatrzeć na to, kim są nasze dzieci w oczach Boga, to użyję czterech słów z dwóch fragmentów psalmu. Pierwszy jest z psalmu 127. Ja wyrywam trochę, bo nie chcę czytać zbyt dużo. Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. Pierwszym słowem tu jest dar, chociaż mam problem tutaj, bo jak czytałem o tym, to słowo oznacza własność, posiadłość albo dziedzictwo, więc nie wiem, dlaczego zostało przetłumaczone jako dar, skoro to oznacza własność, ale podoba mi się ta myśl, ten obraz. Własność Pana. Dzieci nie są naszą, moją własnością jako ojca. Nie są nawet nas, jako mamy i taty, własnością. Dzieci są własnością Pana, są dane na określony czas, w określonym celu. Powierzone. Więc to jest te pierwsze słowo, własność. Kolejnym słowem jest nagroda. Owoc łona nagrodą. że więc dzieci w oczach Boga nie są problemem, nie są problemem finansowym, nie są przeszkodą do kariery, nie są cokolwiek pomyłką, wypadkiem. Dzieci są w innym tłumaczeniu podarunkiem od Pana Boga, czyli są błogosławieństwem. Dlatego my błogosławimy dzieci, gdy przychodzą na świat i już trochę odrosną, to tutaj modlimy się o nie i patrzymy na nie, że dzieci są błogosławieństwem, czymś dobrym, a tylko dobre rzeczy pochodzą od Boga. Bóg 9 miesięcy tkał to dziecko i wreszcie dał je jako dar, najlepszy dar w ręce rodziców, żeby kontynuowali dalej ten proces rozwoju. Kolejną rzeczą jest strzała. Jak strzały w ręku wojownika. Tam jest mowa też dalej o kołczanie. Niezależnie, czy w twoim kołczanie jest jedna strzała, trzy, czy pięć, to tutaj jest nazwane to strzałą. Każda strzała jest po coś. Jest zaprojektowana, żeby trafiła w cel. Dziecko i każde dziecko jest unikalne. Każde dziecko, kto ma dzieci i ma kilkoro, to wie, jak są różni. Jest szczególne. Ma inne zdolności, inny temperament. Inaczej reaguje, inne rzeczy lubi, inne sporty trenuje. I każda strzała jest przez Boga zaprojektowana inaczej, dlatego nie ma sensu porównywać dzieci. I jak mówi list do Efezjan też, że to jest to arcydzieło, Bóg stworzył nas do dobrych czynów, które z góry byśmy pełnili, ale każdy inaczej. Czyli Bóg ma już cel dla każdego dziecka i naszą rolą, co z tego wynika dla nas jako dla dzieci? Naszą rolą jest teraz badać to dziecko, wychowywać je, ale obserwować, poznać je i pomóc współpracować z Bogiem, żeby ono trafiło kiedyś w dziesiątkę do tego celu. Czyli wypełniło ten cel w życiu, który Bóg ma. To będzie też jej odpowiedzialność później, ale to jest nasza rola rodziców współpracować z Bogiem w tym procesie wychowania. Ostatnia rzecz, ostatnie słowo to jest sadzonka. Tam jest też mowa o żonie, że żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej, dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu twego. Więc taki obraz sadzonki, dokładnie jak czytałem o tym, to chodzi o przeszczepioną sadzonkę oliwną. I dlaczego przeszczepioną? Bo znów przeszczepiona sadzonka, ona gdzieś indziej rosła. I rozumiem to w ten sposób, że Bóg ukształtował i stworzył tą roślinkę i złożył w nasze ręce. I gdy myślisz o stole i siedzicie w domu przy stole i jecie obiad i te łebki tam wokół tego stołu zasuwają to jedzenie, to możesz pomyśleć o tych, dziękuję Panie Boże za te przeszczepione sadzonki. I o co chodzi, jaki to ma wpływ na wychowanie, na naszą rolę jako rodziców? Jak w ogrodnictwie. Chodzi o stworzenie najlepszego środowiska, żeby to przeszczepiona sadzonka znów rozwijała się, wzrastała, kwitła i wydała owoce. O to chodzi tutaj. Żeby ta oliwka była bardziej owocna, po to ją przeszczepiano. Więc podsumowując, cztery słowa. Własność od Boga, która mówi o pewnej odpowiedzialności dla rodziców, że Bóg nam powierzył dzieci jako swoją własność na pewien czas. Nagroda albo podarunek, które powinno być przyjmowane z wdzięcznością. Strzała, gdzie mamy współpracować z Bogiem, żeby trafiło do celu kiedyś. I sadzonka, która potrzebuje środowiska, i my mamy w tym współpracować również z Bogiem, żeby stworzyć to środowisko do właściwego rozwoju, wzrostu. A gdy chodzi o dzieci, to tak naprawdę, gdy czytamy słowo dzieci, to o kogo chodzi? Zadałem sobie to pytanie. I troszkę sprawdziłem, na przykład w Księdze Samuela, nie będę mówił kto, ale to słowo dziecko jest użyto na dopiero co narodzone dziecko. No to jest jasne. Ale w pierwszym rozdziale, gdy chodzi o samego Samuela, to chodzi o chłopca, który odstawiony jest od piersi. I też jest użyte to słowo dziecko. W Księdze Rodzaju 21, gdy chodzi o Izmaela, jest mowa o chłopcu, który ma 10 lat. A gdy chodzi o rozdział 37 w Księdze Rodzaju, odnosi się do młodego człowieka o imieniu Józef i on ma wtedy 17 lat. Po urodzeniu, odstawiony od piersi, 10-17. To wszystko dzieci. Józef prawdopodobnie to już jest 17 lat, wiek wtedy gotowy do małżeństwa, ale jeszcze tak jest nazwany, jeszcze nie jest. Więc najkrócej dziecko to jest okres, przynajmniej tutaj na podstawie tych ksiąg w Starym Testamencie, od niemowlęctwa do wczesnej dorosłości. A dorosły to by było wtedy, gdy on już jest samodzielny, niezależny finansowo, żeby się utrzymać i już nie jest pod opieką rodziców. Ale dzisiaj żyjemy w innych nieco czasach i Biblia nie mówi o takiej sytuacji, na przykład, gdy 9-letni mężczyzna, 19-letni, młody mężczyzna studiuje i mieszka z rodzicami w domu. To on jest, dotyczy się to ten werset tej osoby, tego 19-latka, czy nie? No i nie mam odpowiedzi jakiejś, wyrażę swoje osobiste zdanie, możemy o tym rozmawiać. Wydaje mi się, że ten młody człowiek nie jest już dzieckiem. On nie musi być posłuszny rodzicom we wszystkim, tak jak mówi list do Efezjan, do Kolosan. W tym znaczeniu on nie jest dzieckiem, o jakim mówi ten fragment. Jednak z powodu tego, że on mieszka z rodzicami, jest zależny jakoś finansowo, a rodzice ustalają pewne zasady, jak żyjemy, jak funkcjonujemy w tej rodzinie, on powinien podporządkować się tym zasadom. Ale nie musi się podporządkować, może ustalać własne zasady, ale musi się usamodzielnić, bym powiedział wyprowadzić i utrzymywać i ustalić swoje własne zasady. Więc takie myśli, o kogo chodzi. W tym fragmencie jest mowa, że dzieci mają być posłuszne rodzicom w Panu. I zawsze, gdy na przykład żony też mają jakieś polecenie, mężowie też, zawsze już można powiedzieć, czytając Pismo, wiemy, że Bóg daje polecenie człowiekowi w obszarze, gdzie ma tendencję, żeby robić coś przeciwnego. Dlatego daje to polecenie dzieciom, bo one mają tendencję do bycia nieposłusznymi właśnie. I tu dochodzimy do ostatniej takiej jeszcze rzeczy, powiedziałbym, o dzieciach. Chodzi mi o to, jaka jest natura dziecka. I oczywiście znów, niektórzy twierdzą, że dziecko jest z natury dobre. Niektórzy twierdzą, że dziecko jest neutralne i to, czy będzie dobre, czy złe, to zależy od środowiska, w jakim będzie wyrastało. Może stać się złe albo dobre. Ewentualnie od dziedzictwo, jakie przejęło po rodzicach. Genetyczne dziedzictwo, rozumiem. No i wreszcie jest ten pogląd, że dziecko jest złe z natury. Tak to krótko ujmę, za chwilę to rozwinę. I oczywiście Pismo Święte mówi bardzo jasno na ten temat. Ja tu akurat taki fragment zacytuję krótko, który o tym mówi. I poczuł Pan miłą woń. Rzekł wtedy Pan w sercu swoim, już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka. Już wiecie, skąd to jest. Gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości. Nie będę już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Więc tutaj Bóg po potopie zapowiada, nie zniszczę ziemi. nie zniszczę człowieka, pomimo, że i Bóg jest tego świadomy, że od młodości jest złe serce człowieka albo usposobienie człowieka jest złe. I o tym mówi też więcej fragmentów w Piśmie Świętym i to jest takie bardzo mocno potwierdzone. A doświadczeni nieco rodzice, nawet nie tak bardzo, dobrze wiedzą, że nie trzeba nic robić. Wystarczy nic nie robić, a dziecko będzie postępowało źle. Dziecko będzie chciało być w centrum naturalnie. Dziecko będzie chciało być jak słońce w układzie planetarnym, słonecznym, że wszystkie inne osoby i wszystkie sprawy będą krążyły wokół niego. Jest z natury egoistyczne. I wiemy to, gdy apostoł Paweł pisze, że od Adama, od jednego człowieka grzech wszedł na świat i skaził i wszyscy zgrzeszyli. Jest mowa tu o tym, że my i grzeszymy i że jesteśmy w stanie. To znaczy nasz stan jest taki od urodzenia z tendencją do grzechu. Więc co więcej, dziecko jest oddzielone od Boga, jest upadłe z powodu grzechu. Więc zadaję sobie pytanie, jak te prawdy o naturze dziecka wpływają na nas, na nasze podejście do dzieci, nas, rodziców. I myślę sobie, że pierwsza sprawa to jest zrozumienie, uświadomienie sobie, że to, że dziecko jest nieposłuszne, to jest normalne. Że dziecko to będzie jej tendencja tego dziecka. Takim się po prostu rodzi. No a druga rzecz to jest uświadomienie sobie, co jest największą potrzebą naszego dziecka. Że oczywiście nie wtedy, gdy jest niemowlakiem, ale największą potrzebą naszego dziecka jest odrodzenie się duchowo, żeby jego upadła natura przez Chrystusa była odrodzona na nowo przez Ducha Świętego. Więc on potrzebuje to dziecko potrzebuje pojednania z Bogiem, rozpoczęcia tej więzi z Bogiem. I wiemy, że jedynym rozwiązaniem i jedyną drogą do tego jest to, gdy przychodzimy do Boga i to dziecko musi być jakoś świadome tego, że jestem grzeszny, że potrzebuję Cię, Boże, że Ty umarłeś za moje grzechy i ja przyjmuję to z wdzięcznością. To się nazywa zaufanie Bogu, zawierzenie Mu, narodzenie na nowo. I pamiętam, jak każde z naszej trójki, gdy czytaliśmy im jako takim dzieciom, od kiedy już Biblię dla dzieci czytały, te historie poznawały i dzieliliśmy się z nimi Ewangelią, to mając kilka lat, każde po kolei modliło się, zaufało Jezusowi jako Panu i Zbawcy. Na tyle, na ile rozumiało. Wyznało te grzechy i przyjęło Boże przebaczenie. I pamiętam, że cieszyliśmy się z tego. Mamy nawet taką Biblię dla najmłodszych i tam wpisana jest data jednego dziecka, kiedy to zrobiło. Ale nawet wtedy cieszyliśmy się z tego, ale wiedzieliśmy, że gdy ono będzie miało kilkanaście lat, to będzie musiało potwierdzić to. Bo nie wiedzieliśmy, czy to było takie dla nas, takie dziecięce. To była nasza rola, ale musiało to potwierdzić. Dzięki łasce Bożej one potem to zrobiły w wieku kilkunastu lat. Tak więc nasza rola w przybliżaniu dziecka, naszego dziecka do zbawczej więzi z Bogiem jest najważniejszym zadaniem. Oczywiście nie możemy zrobić tego za dziecko, nie możemy je zmusić, nawet nie powinniśmy być nachalni tutaj, ale od urodzenia, dopóki jest z nami, możemy być przykładem życia z Bogiem i możemy je wychowywać według Bożego wzorca. I ten fragment mówi, dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom, rodzicom swoim w Panu, bo to jest rzecz słuszna. Zacznę od tego w Panu, bo to jest rzecz słuszna. I to słowo Pan to z całą pewnością oznacza Jezusa Chrystusa. Jest kilka razy użyty ten zwrot w liście do Efezjan. I on oznacza oczywiście w Panu, czyli dzieci bądźcie posłuszne ze względu na Chrystusa, z powodu wiary w Chrystusa. Jak przystoi wierzącym w Chrystusa, albo tak jak w liście do Kolosan, bo to podoba się Bogu. Dlatego bądźcie posłuszne. Czyli to jest taka informacja i dla dziecka, i dla rodziców, że to nie rodzice wymyślili sobie taką funkcję, że dzieci, wy macie być posłuszne w tej relacji. Tylko, że to jest Boży projekt. Dzieci mają być posłuszne rodzicom we wszystkim. Słowo posłuszne oznacza w słowniku posłuszny, to jest wypełniający czyjeś rozkazy, poddający się czyjemuś działaniu lub podlegający czyjejś woli. Podlegający czyjejś woli. I ja sobie zdefiniowałem to w ten sposób, że dzieci, które są pod autorytetem, pod władzą rodziców, mają podporządkować się ich woli, czyli słuchać ich, nie tylko słyszeć, słuchać ich i przestrzegać ich słów tak, jakby słuchali Pana Boga. To tak jak to jeszcze jest ciekawy ten list do Kolosan, jak widzicie tam na dole, że we wszystkim dzieci macie być posłuszne swoim rodzicom we wszystkim. To jest coś bardzo mocnego, jak we wszystkim. Ale tak jest napisane. I oczywiście jak w każdej relacji, mówiłem to przy okazji relacji mąż-żona, że granicą jest Słowo Boże. Jeżeli jakiś rodzic, dziecko już jest jakoś świadome, a jakiś rodzic będzie oczekiwał posłuszeństwa, czy będzie po prostu wymagał czegoś od dziecka, gdy to nie jest wolą Bożą, to dziecko oczywiście musi być bardziej posłuszne Panu Bogu niż rodzicowi. Wtedy jest konflikt i wtedy jest problem w tej relacji. Ale i tak, pomimo tego problemu, dziecko nie jest zobligowane do posłuszeństwa, gdy to nie jest wolą Boga. Nie wiem, jakby mnie tata namawiał, żebym ukradł coś. Tak jak zresztą było kiedyś w moim życiu. Jeśli natomiast dziecko nie jest posłuszne rodzicom, jeśli rodzice nie nauczą go posłuszeństwa, to jak później ma być posłuszne Bogu? Jeśli dziecko nie jest posłuszne w domu rodzicom, to jak później ma być posłuszne Bogu? I być może właśnie dlatego, że to jest tak ważne z punktu widzenia tej relacji z Bogiem tego dziecka, przyszłego dorosłego człowieka, jest to polecenie: dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom, powiązane z tym czwartym przykazaniem. W dekalogu jest 7 przykazań dotyczących relacji między ludźmi. I pierwsze z nich odnosi się do relacji rodzic, dziecko-rodzic. I to jest jedyne przykazanie, które odnosi się tylko do rodziny. Tylko i wyłącznie do rodziny. Więc ono brzmi, znacie je wszyscy: czci ojca swego i matkę, bo to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi. Więc ja z tego fragmentu widzę po pierwsze wagę tego, jak ważne jest, żeby dzieci byli posłuszne, a dwa, postawę, że apostoł Paweł opiera to przykazanie, dzieci bądźcie posłuszne swoim rodzicom, na tym czwartym przykazaniu, czci ojca swego i matkę swoją, bo wie, że gdy jest ta cześć, czyli głęboki, autentyczny szacunek, że dziecko szanuje swoich rodziców z wielu powodów, to wtedy łatwiej jest mu być posłuszne. Więc podsumowując, mamy coś takiego. Mamy motywację dziecka, gdy dziecko już jest świadome, że ze względu na Pana, dlatego że to jest Boży projekt, mamy postawę dziecka, bo to wynika, połączone jest z autentycznym, głębokim szacunkiem do rodziców. Czci ojca i matkę swoją. I jest to związane z postępowaniem, czyli ma być posłuszne swoim rodzicom we wszystkim. I Jezus jest przykładem tego. tego posłuszeństwa. Pamiętacie, gdy on wracał ze świątyni, gdy tam rozmawiał z uczonymi w piśmie? Jest następny werset, mówi, że on wrócił do Nazaretu, był posłuszny swoim rodzicom i wzrastał w łasce u Pana i u ludzi. Czyli nawet nasz Pan, będąc Synem Bożym, był posłuszny swoim rodzicom. Oczywiście mamy w piśmie też wiele przykładów nieposłusznych dzieci. A co z tą obietnicą, że to jest przykazanie z obietnicą? Ta obietnica to jest, aby ci było dobrze, aby się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi, czy abyś był długowieczny na ziemi w innym tłumaczeniu. No i można powiedzieć, że no, ci z nas, którzy czczą rodziców, którzy darzą je głębokim szacunkiem, że to przynosi błogosławieństwo. Ja nie doczytałem się, nie umiem odpowiedzieć dokładnie, na czym polega to, aby było dobre, dobrze się działo i abyś długo żył na ziemi, ale myślę sobie, że na pewno to jest związane z pokojem wewnętrznym. Bo jeżeli ja mam dobrą relację z rodzicami, tak jak powiedzmy w domu mamy dobre relacje z dziećmi, to mamy pokój, nie ma konfliktów. Znaczy są konflikty, ale są rozwiązywane. Nie ma buntu, nie ma wojny takiej, nie ma użerania się. Jest dobre życie, jest spokojne życie, jest dużo radości. Więc może też chodzić o to, że w tamtych czasach, kiedy dzieci widzą, jak my czcimy naszych rodziców, to możemy długo żyć, bo oni będą się opiekować też z nami, gdy przyjdzie ta pora na nasze stare lata. No, a na pewno to jest coś dobrego, ta obietnica tutaj, dobrze. Więc powiedziałem coś takiego, że to jest polecenie dla dzieci. I nawet tutaj myślę, że niektórzy z nas by się zakwalifikowali jako dzieci i rozumieją to. Ale gdyby tu były nasze dzieci tutaj ze szkółki, siedziały z nami, to co mówiłem przez te ostatnie minuty długie może, to po prostu by nie rozumiały. Więc to powoduje, że to my rodzice czytamy to polecenie, że dzieci mają być posłuszne właśnie nam, w Panu, i naszą odpowiedzialnością jest nauczyć dzieci tego posłuszeństwa. Bo one tego jeszcze nie rozumieją, jak są małe. A mamy to robić zawczasu. Ja nie będę tego rozwijał, ale tu jest ważna ta pora, żeby to wcześnie robić. Więc no i w Bożym Słowie jest dużo o tym mowy. Ja dzisiaj tego nie podejmę, jak nauczyć dzieci posłuszeństwa, czy jak je wychowywać według tego Bożego wzorca. Jak zauważyliście, to jest część pierwsza, więc to, co odnosi się do ojców czy do rodziców, to następnym razem. Ale chciałbym na koniec coś takiego powiedzieć, że rodzice, to nie jest łatwe zadanie. Ci z nas, którzy czekają na dziecko, które za chwilę przyjdzie i pierwsze dziecko, to może trochę sobie zdają z tego sprawę. Ci z nas, którzy już mają małe dzieci, to już czują, są zmęczeni, już wiedzą. A jeszcze ja mówię o takim Bożym wzorcu, o wysokich standardach tego wychowania i o świadectwie wobec tego świata, jak nasze dzieci będą wychowywane. To nie jest łatwe. To jest złożone zadanie i rozłożone na lata. I dotyczy każdego dnia, na lata, ale nie raz w miesiąc w roku. Każdego dnia, nie tylko dnia, a czasami w nocy. Wiecie, o czym mówię? Wymaga cierpliwości, wymaga wytrwałości, wymaga jedności i konsekwencji obu współmałżonków, żeby to przyniosło owoc. Tak, jest dużo radości. I to jest coś wspaniałego. I to wynika z tego, że Bóg daje nam tą miłość do tych dzieci. I ta miłość to nie jest coś takiego, że kocham tak to dziecko, nie, nic nie będę jej mówił, niech pozwalam na wszystko. To nie jest miłość. Miłość zawiera w sobie uczenie dyscypliny, uczenie posłuszeństwa. I tak, czasami jesteśmy źli na dzieci, czasami nie mamy sił, nie mamy nawet przyjemności wychowywania, bo jesteśmy źli i nie mamy w tym przyjemności. I nam się nie chce. Ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy, o czym musimy pamiętać w takich momentach. Kiedy nie wychowujemy dzieci w posłuszeństwie, to wtedy my jesteśmy nieposłuszni Bogu. Więc obojętnie z jakichś powodów, ja wiem, że jesteśmy zmęczeni i musimy odpocząć, że nam się nie chce, bo jesteśmy leniwi i wiele innych powodów, bo inne rzeczy. Zawsze coś. Jednak, kiedy nie wychowujemy dzieci w posłuszeństwie, to wtedy my jesteśmy nieposłuszni Bogu. I na koniec chciałbym powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczny za wysiłek, jaki wy, wierzący rodzice, wkładacie w wychowanie dzieci, w troskę i wychowanie. To są wasi najważniejsi uczniowie, pierwsi uczniowie, którzy mam nadzieję, że staną się uczniami Jezusa i też najważniejsze osoby po Bogu i współmałżonku. I dam taki przykład, że jestem zachęcony na przykład jednym mężczyzną, który ciężko pracuje, jest w tym kościele, jest tutaj i ciężko pracuje w swojej pracy. Wiem, że chce być świadectwem dla kolegów w pracy i rozmawia z nimi też przez to, jak pracuje, jest świadectwem. Jest w grupie uczniów i jest wierny i oddany, żeby te zadania, które mamy, wypełniać. A jednocześnie każdego wieczoru, to nie jest jedyna rzecz, ale każdego wieczoru chce być w domu, żeby kłaść swoje dzieci, spędzić z nimi czas, rozmawiać, czytać Biblię i modlić się. I dlatego my na przykład nie przedłużamy grupy, chcemy ją kończyć na czas, żeby on mógł zdążyć na ten czas kładzenia dzieci do łóżka. To jest niesamowita zachęta dla mnie widzieć takiego tatę i oczekuję wspaniałych owoców w przyszłości. O tym więcej, o roli rodziców, jak wychowywać dzieci w posłuszeństwie, jak ich nie rozgoryczać, jak nie łamać ich ducha, to postaram się przy następnej okazji. Na koniec, zanim się pomodlę, mam trzy pytania, które będą wisiały chwilę może, które mogą być inspiracją. Może je przeczytam. Skąd biorę wzór, jak wychowywać nasze dzieci, swoje dzieci, Boże dzieci? Na ile ważne jest dla ciebie, jako rodzica, poznawać i stosować Boże wzorce w wychowaniu dzieci? Na ile jest to ważne dla ciebie? Na ile jest to priorytet? I teraz najtrudniejsze. Pomyśl, jaką ilość czasu i energii w tygodniu przeciętnym poświęcasz na wychowywanie i spędzenie czasu z dziećmi. Czy ta ilość czasu pokazuje, że jest to dla ciebie priorytetem? Nikt nie jest doskonały. Robimy błędy. Ale nigdy nie jest za późno. I zachęcam, mam nadzieję, że to była zachęta, żeby być rodzicem, który początkiem zachęty według Bożego zamiaru, żeby wychowywać dzieci według tego wspaniałego Bożego wzorcu. Pomodlę się za nas i powiem amen.